Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Zastanówmy się nad tym, co wylatuje z komina i jaki ma wpływ na nasze zdrowie. Ulatujący przez kominy domostw dym to przede wszystkim para wodna, obojętna dla środowiska, ale znajdują się w nim także substancje groźne dla zdrowia, np. węglowodory aromatyczne, dioksyny, zwiększające ryzyko chorób dróg oddechowych, alergii i nowotworów. Ale kominy emitują głównie pyły, mianowicie PM10 i PM2,5. Podrażniają one oczy, skórę i drogi oddechowe. Przyczyniają się do rozwoju astmy, alergii, infekcji górnych dróg oddechowych, raka płuc, chorób naczyń i serca. Ograniczają dostęp promieni ultrafioletowych, a bez nich niedobór witaminy D jest nie do uniknięcia. Dalej idzie dwutlenek węgla. Jest składnikiem czystego powietrza. Jego nadmiar w pomieszczeniach powoduje niedotlenienie organizmu, a w atmosferze efekt cieplarniany. Gaz ten bowiem przeciwdziała wypromieniowywaniu ciepła z ziemi. Wreszcie czad, a więc tlenek węgla, jest śmiertelnie trujący, bo blokuje transport tlenu do komórek. Powstaje w trakcie spalania węgla przy niedostatecznym dopływie powietrza. Nie emitują go ciepłownie, w których proces ten jest kontrolowany. Dalej idzie dwutlenek siarki. Może być on przyczyną przewlekłego zapalenia oskrzeli, zaostrzenia chorób układu krążenia, zwiększonej podatności na infekcje oskrzeli i płuc. W reakcji z wodą daje kwas siarkowy, jeden ze składników tzw. kwaśnych deszczów, zakwaszających glebę, wodę, niszczących roślinność, budowlę i konstrukcje metalowe. I wreszcie tlenki azotu. Pogarszają wentylację płuc, zmniejszają nasycenie krwi tlenem, obniżają zdolność dróg oddechowych do samooczyszczenia i mają działanie rakotwórcze. Natomiast metale ciężkie. Ta nazwa zwykle odnosi się do tych metali, których ciężar właściwy jest wyższy od 4,0 g na centymetr sześcienny. Nieraz dolne kryterium ciężaru właściwego podwyższa się do 4,5 g na centymetr sześcienny i wtedy grupę tę stanowi 36 pierwiastków, począwszy od tytanu aż do osmu, którego ciężar właściwy wynosi 22,5 g na centymetr sześcienny. Według kryterium chemicznego grupę metali ciężkich stanowią jony tych pierwiastków, które w wyniku działania siarkowodoru w szerokim zakresie wartości pH, czyli kwasowości, tworzą trudno rozpuszczalne siarczki. Uwzględniając tego rodzaju kryterium własności chemicznych oraz kryterium fizyczne, jakim jest dolna granica gęstości wynosząca 4,5 g na centymetr sześcienny, grupa klasycznych metali ciężkich ograniczona jest do rtęci, ołowiu i kadmu. Oprócz kryterium fizycznego i chemicznego, w podziale metali uwzględniane jest również kryterium toksykologiczne. W tym przypadku typową grupę metali ciężkich, oprócz wcześniej wymienionych, stanowią miedź, kobalt, chrom, żelazo, molibden, nikiel, cyna, wanad i cynk oraz dwa pierwsze z grupy półmetali, to jest arsen i selen. Uwzględniając zapotrzebowanie fizjologiczne człowieka na metale, można zauważyć, że wśród wymienionej grupy są metale uznawane jako niezbędne w diecie człowieka do zabezpieczenia niektórych funkcji biologicznych. W przypadku niektórych metali ciężkich, ich szkodliwość wynikająca z obecności w środowisku naturalnym zależy od poziomu stężeń ich związków w poszczególnych komponentach środowiska. Sprawa ograniczonej toksyczności nie dotyczy trzech metali, mianowicie rtęci, ołowiu i kadmu istnieje wśród toksykologów zgodny pogląd, że nie jest znany żaden przypadek, z którego wynikałoby, że istnieje fizjologiczne zapotrzebowanie na któryś z tych trzech pierwiastków. Kryterium fizyczne, chemiczne i toksykologiczne każe więc uznać za typowe metale ciężkie rtęć, ołów i kadm. Nośnikiem metali ciężkich w powietrzu jest pył. Metale, zwłaszcza jako składnik pyłu, których średnica pojedynczych cząstek jest niższa niż 10 do 20 mikronów, mogą być wchłaniane przez człowieka w procesie oddychania. Tak więc redukcja emisji pyłu do powietrza to główny sposób obniżania stężeń metali w powietrzu. Wyjątkiem od tej zasady jest rtęć, która z uwagi na podwyższoną lotność może występować w powietrzu w postaci par i aerozoli. Metale ciężkie mogą być transportowane w powietrzu atmosferycznym na duże odległości. Temu właśnie procesowi przypisuje się ujemne efekty obserwowane w faunie Arktyki oraz znacznej ilości, zwłaszcza ołowiu, kadmu i rtęci, kumulowane w glebach leśnych, w obszarach znacznie oddalonych od źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szacuje się, że roczny ładunek ołowiu osiadający na obszarze Arktyki wynosi aż 2400 ton. Skandynawowie i Kanadyjczycy alarmują o obserwowanym wzroście kumulacji rtęci w mięsie ryb zamieszkujących jeziora położone nawet w odległych obszarach północnej Europy i Ameryki Północnej. Przyczyną przenoszenia metali ciężkich w powietrzu na dalekie odległości jest ich możliwość długiego przebywania w powietrzu, zanim ulegną przemianom umożliwiających ich depozycję. Na przykład dla par rtęci czas ten oceniany jest na okres od 6 miesięcy do 2 lat, co umożliwia jej transport w powietrzu na odległości powyżej 1000 km. Zasięg przenoszenia metali ciężkich w powietrzu zależy zwłaszcza od warunków meteorologicznych, ale również od własności fizykochemicznych metali, gdyż usuwanie ich z powietrza odbywa się wraz z opadem deszczu, tak zwana depozycja mokra lub w procesie osiadania pyłu, a więc depozycja sucha. W procesie przechodzenia metali z powietrza do gleby ważna jest rozpuszczalność konkretnych form chemicznych metali, jak również wielkość cząstek, w postaci których zostały wyemitowane do powietrza. Mobilności metali ciężkich w glebie sprzyja podwyższona kwasowość gleby, wywołana na przykład kwaśnym deszczem. Zwróćmy jeszcze uwagę, że od strony technicznej największą szansę redukcji emisji metali ciężkich do powietrza tworzą zwłaszcza zwiększenie efektywności urządzeń odpylających w ciepłowniach, redukcja ilości indywidualnych palenisk domowych, co jest możliwe poprzez centralizację źródeł produkcji energii, polepszenie jakości węgla z jednoczesną eliminacją tego nośnika energii na rzecz gazu i elektryczności lub paliw płynnych. Istnieją także przesłanki wskazujące na to, że podejmowanie tego rodzaju działań będzie przyspieszane. Jednym z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia jest palenie odpadów. Najczęściej w chłodny dzień, zwłaszcza w zimowej porze, wystarczy wyjść na spacer w okolicy domów jednorodzinnych, by poczuć słodką mdły zapach palonego plastiku. Tak właśnie pachnie śmierć. Palenie odpadów w domowych piecach jest powszechne w Polsce. O niebezpieczeństwie wynikającym ze spalania opakowań zawierających trujące substancje mało się mówi. Na problem ten zwraca się uwagę głównie w okresie grzewczym, ale tak naprawdę, bez względu na porę roku, jesteśmy narażeni na toksyny ulatniające się z dymem z domowych palenisk. Bo jeśli nasz sąsiad jako opału używa plastikowych butelek przy okazji suszenia grzybów lub wędzenia szynki, mamy pecha. Podczas spalania kilograma opakowań zawierających polichlorek winylu, w skrócie PCV, na przykład plastikowych butelek i reklamówek, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Innym związkiem wydzielanym podczas spalania popularnych odpadów są tlenki azotu, które mogą być przyczyną uszkodzeń płuc. 280 mikrogramów tlenku azotu w metrze sześciennym we wdychanym powietrzu prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc, a u roślin już 0,1 mikrograma dwutlenku azotu na metr sześcienny powoduje dziury w liściach. Wdychamy też dwutlenek siarki, który wytwarza się w procesie spalania opakowań. U roślin powoduje zamieranie blaszek liściowych, zaś u ludzi trudności w oddychaniu. Powstają z niego siarczany i kwas siarkowy, powodujące opady kwaśnych deszczy, suchych i mokrych. Dwutlenek siarki sprzyja korodowaniu metalowych konstrukcji, a kumulując się w glebie powoduje jej zakwaszenie i zasolenie. Wydzielany w czasie spalania tlenek węgla, który w powietrzu ulatnia się do dwutlenku węgla, utrudnia transport tlenu w układzie krwionośnym poprzez wiązanie czerwonych ciałek krwi. Pierwszą oznaką choroby jest anemia. Prawie połowa substancji wchodzącej w skład pyłu to tlenki azotu i węgla. Wdychamy też kadm, ołów i inne metale. Jesteśmy narażeni na druzgocące działanie węglowodorów. Ołów w najmniejszych dawkach oddziałuje na nas toksycznie. Jego związki wnikają do organizmu nie tylko drogą oddechową, ale nawet przez powłoki skórne. Zwłaszcza wrażliwe na jego działania są niemowlęta, dzieci, a także młode zwierzęta, gdyż jest on przez młode organizmy szczególnie intensywnie wchłaniany. Związki ołowiu wykazują szczególne powinowactwo do komórek nabłonka dróg oddechowych, porażają działalność wszystkich wewnątrzkomórkowych enzymów, tym samym hamują przebieg syntezy kwasów nukleinowych. Powodują ponadto zmiany degeneracyjne układu nerwowego i płciowego z możliwością wystąpienia zwyrodnień genetycznych. Badania potwierdzają występowanie zależności między absorpcją związków ołowiu a opóźnionym rozwojem umysłowym dzieci. Dym pochodzący ze spalania odpadów zawiera także inne szkodliwe składniki, jak metale ciężkie, o których mówiliśmy. Kadm na przykład powoduje choroby nerek, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie i arteriosklerozę, zaburzenia metabolizmu wapnia i witaminy D. Jest także pierwiastkiem rakotwórczym, przy czym rakotwórcze działanie kadmu jest uniwersalne. Może on bowiem wywołać różne formy nowotworów. Kolejnym przykładem jest arsen. Do jednej ze stacji sanitarno-epidemiologicznej zgłosił się człowiek, który oskarżył swego znajomego o sprzedaż suszonych grzybów trujących. Wyniki badań laboratoryjnych przyniesionych grzybów były zaskakujące. Z jednej strony nie potwierdziły one obecności grzybów trujących, ale przeprowadzona próba na zwierzętach wykazała obecność silnej trucizny. Zwierzęta zachorowały, a niektóre padły. Dalsze badania wykazały obecność w grzybach związku arsenu. Okazało się, że grzyby były suszone nad paleniskiem domowym opalanym plastikowymi butelkami. Jedna trucizna nie wyrządzi aż tyle szkody, co mieszanina różnych związków, czyli działanie synergiczne w wyniku reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki w obecności metali ciężkich, głównie miedzi, jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne, szczególnie groźne toksyny, zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych. Związki te powstają przede wszystkim w wyniku spalania drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole, a więc substancje konserwujące, pozostałości farby i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie, głównie pierwszej klasy, jak rtęć, plastikowych toreb z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. Jeśli twój sąsiad pali odpady, to pod oknem masz potężną spalarnię, fabrykę wszelkich trucizn. Stężenie dioksyn i furanów w dymie wydobywającym się z domowych kominów może wynosić od 100 nanogramów w metrze sześciennym powietrza, podczas gdy ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma w metrze sześciennym. To jest norma dla spalarni śmieci. Zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi, toksynami i furanami jest niebezpieczne nie tylko dlatego, że powietrze to ma bezpośredni kontakt z organizmem ludzkim, ale też dlatego, że skutkiem tego zanieczyszczenia jest często emisja toksyn do gleby i upraw ogródkowych, działek i ogrodów, nawet na odległość 1 kilometra od takiego paleniska. W ten sposób skażenie dotyka znacznie dotkliwiej i znacznie większą liczbę osób, niż byłoby to możliwe w przypadku zatrucia powietrza. Na przykład kadm, jeśli dostanie się do gleby, utrzymuje się na jej powierzchni ponad 250 lat. Wchodzi on w skład próchnicy, przybierając formy łatwo przyswajalne dla roślin. Skażenie tym metalem jest zatem szczególnie groźne. Spalane w domowych piecach odpady powodują przy tym osadzenie się w przewodach kominowych sadzy. Za chwilę o szczegółach będzie mowa, co na ten temat mówią kominiarze, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru. Emitowanie zanieczyszczeń z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów do 40 metrów, uniemożliwia ich wyniesienie na duże odległości i rozproszenie przez wiatr. Dym rozwiewa się tuż po okolicy. Truje powoli. Spacer na przykład po wilowych podwarszawskich osiedlach i nie tylko. Wszędzie tam, gdzie palone są odpady, grozi zatruciem mózgu, nerek, wątroby i szpiku kostnego. Konsekwencje to na początku bóle głowy, potem poważne zaburzenia pracy układów krążenia oddechowego, nerwowego, no i astma. Astma jest najczęściej chorobą związaną bezpośrednio z zanieczyszczeniami powietrza. Musi być leczona codziennie, bez przerw, nawet wtedy, gdy dolegliwości już ustąpiły. Astma przebiega inaczej u każdego z chorych. Jedni mają dolegliwości tylko w określonych sytuacjach, inni niemal stale. Niektórym chorym dokuczają ataki kaszlu, u innych występuje świszczący oddech lub ciężkie napady duszności. Chory musi być cały czas pod kontrolą lekarza. Według raportu Komisji Europejskiej co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. Kochasz swoje dzieci, nie pal odpadów. Pod takim hasłem Fundacja Arka prowadziła jesienią ubiegłego roku kampanię Nie trujcie, informującą o fatalnych skutkach praktyki palenia odpadów w domowych piecach, powszechnej zresztą w Polsce. Celem akcji było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze spalania opakowań zawierających trujące substancje. Problem ten narasta w okresie jesienno-zimowym, podkreśla inżynier Barbara Łysik z Fundacji Arka. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wzmagają szkodliwość palonych substancji. Fundację Ekologiczną Arka powołali działacze ekologiczni i nauczyciele z dużym doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych. Na razie jednak niewiele wskazuje na znalezienie recepty na ten wielki, palący problem. Inwencja ludzka nie zna granic. Inwencja w cudzysłowie, mówi prezes toruńskiej spółdzielni pracy kominiarzy Sławomir Białucha. W piecach spalane są plastikowe butelki, szmaty, odpady. Jesteśmy bezradni. Za jeden z największych autorytetów w kominiarskim świecie, i to nie tylko w Toruniu, uchodzi kierownik zakładu tej spółdzielni Gerard Kuzimski. Nic dziwnego. Pracuje w zawodzie od 1958 roku. Co zaobserwował przez te 55 lat? Niektórym się wydaje, mówi, że czasy, gdy masowo palono skrawkami opon, minęły. Nic bardziej mylnego. To dzieje się nadal. Często nie musimy wchodzić na dach, by poczuć, co akurat płonie. Mamy dobry, wyćwiczony węch. Opony są nadal modne, a dym dają ciężki, okropny. Wspomina wiele przypadków, gdy na widok kominiarza pod drzwiami niektórzy krewcy właściciele posesji grozili spuszczeniem psów. Wszystko po to, byśmy nie dotarli do pieca, nie obejrzeli jego otoczenia. Gdy pytamy wówczas o nazwisko, niektórzy chwytają za telefon komórkowy i grożą, że wezwą policję, bo ich nachodzimy. My wiemy i tak, czym ten człowiek pali. Sąsiedzi się pewnie domyślają, ale nikt nie interweniuje. Przed laty było lepiej. Dlaczego? Nie były tak rozpowszechnione tworzywa sztuczne. Najgorzej jest w dzielnicach domków jednorodzinnych i na starówce. Zresztą wszędzie tam, gdzie nie ma selekcji odpadów, a ludzie chcą ich mieć jak najmniej. Kominiarze przypominają, że palenie odpadami i wszelkiego innego rodzaju rzeczami, także drewnianymi, ale pokrytymi farbą, jest nie tylko szkodliwe, ale także niszczy piece i przewody kominowe. Może też doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z paleniem mokrym drewnem, szczególnie drzew iglastych. Taki opał też powoduje obfite dymienie, dodaje ekspert. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że kominy na skutek takiego postępowania pokrywają się wewnątrz sadzą, która może się zapalić. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Pożar komina to poważna sprawa. Powoduje najczęściej jego pęknięcie. Jest to bardzo groźne, bo może doprowadzić do zaczadzenia. W wielu przypadkach po obejrzeniu komina zalecamy zmianę opału. To taka łagodna próba perswazji. Przekonujemy i dobrze radzimy, ale czy ludzie się do tego stosują? Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Thank you.